Pochodzę z mojego miasteczka w województwie byłym toruńskim, Wąbrzeźno. W domu była taka stara, zabytkowa Biblia. Ona miała ponad 100 lat. Rodzina się często chwaliła, że tam jest jakiś podpis papieża. W każdym razie w tej Biblii były ryciny, ona była ilustrowana. I jako dziecko lubiałem tam zaglądać, nie czytać, tylko oglądać te obrazy. I to tworzyło obraz Boga we mnie. On tam wyglądał jak Zeus, taki stary dziad z piorunem w ręku, który pod stopami ma ziemię. I zawsze myślałem, że Bóg jest kimś takim dalekim, obcym, który czeka, aż człowiek się potknie, żeby go zaraz tam tym piorunem zdzielić. W każdym razie sumiennie co wieczór odmawiałem paciorek przed spaniem. I kiedy kończyłem szkołę podstawową, jest ten moment w życiu 15-latka, gdzie trzeba wybrać szkołę. I jedną z opcji było technikum leśne. Złożyłem tam papiery i zdałem o dziwo egzaminy. Ponad trzy osoby na jedno miejsce było. Ja rejonem nie należałem do tej szkoły. Ich było wtedy w Polsce 15. Ja byłem jedynym z całego województwa, który tam się dostał. Potem się dowiedziałem, że niektórzy miejscowi, którzy zdali, podobnie jak ja, na tym samym poziomie, nie zostali przyjęci. W każdym bądź razie chciałem jakby odwdzięczyć się, czy jakby uczcić to, że zdałem te egzaminy, że dostałem się do szkoły i poszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy. Co się działo na tej pielgrzymce, to nie ma sensu opowiadać, ale zostałem po pielgrzymce. Noc na polu namiotowym przy klasztorze. I tam wtedy przyjechała taka holenderska grupa ewangelizacyjna, która wieczorem miała występ i przy gitarach elektrycznych, w jakichś skórach, z łańcuchami, z irokezami, oni przedstawiali Ewangelię. I to był pierwszy raz, gdzie zobaczyłem, że można inaczej, że Bóg może zbliżyć się do człowieka. Tam było widać poruszenie wśród tych hipisów. To był rok 85. Przychodziła taka pielgrzymka, którą prowadził ksiądz Szpak, gdzie szli w niej ludzie uzależnieni, trudni, zbuntowani. I tam po raz pierwszy widziałem, jak ktoś płacze, kiedy ten Jezus szedł z krzyżem przy brzmieniu tych elektrycznych, ciężkich gitar. Naprawdę było poruszenie. To mi dało do myślenia, że Bóg może być inny niż ten stary dziad z tym piorunem. W każdym bądź razie, kiedy zacząłem chodzić do technikum, tam za wiele się nie działo i szkoła na wsi. Na wagary jeździłem do Gdańska z kolegą, bo tam się coś działo. Zacząłem być takim imprezowym harcerzem. I cały czas było pytanie, po co? Po co ja tam jestem? Do lasu mnie nie ciągnie. Co ja tu robię? ciągnęło mnie bardziej do takiego świata z kolorowymi światłami, głośnego. A że mój pokój w internacie był praktycznie nad wejściem do tego internatu, w 1987 roku, kiedy byłem w czwartej klasie, na początku, we wrześniu, zacząłem obserwować, że dwa razy w tygodniu idzie jakaś grupa z gitarą, radosnych ludzi, jacyś tacy inni. To nie byli harcerze w każdym bądź razie. Wtedy jeszcze tam były inne organizacje, Związek Młodzieży Wiejskiej, ZSMP, ale to nikt z nich nie był. Oni jacyś byli inni i mieli jakąś taką fajną radość. I pewnego razu postanowiłem pójść za nimi, zobaczyć, gdzie oni chodzą. Okazało się, że spotykali się w piwnicy kościółka wiejskiego, tam zdobyli klucze, tak zwane katakumby. I zacząłem chodzić z nimi. I tam był ten Bóg, którego spotkałem wtedy na tym polu namiotowym. Był żywy, był blisko człowieka. Na czwartym moim spotkaniu 27 października o 21:30 oddałem swoje życie Bogu. Płakałem z półtora godziny i czułem, jak ten cały brud, który się nazbierał we mnie, wszystkie wątpliwości odchodzą. W każdym razie, kiedy stamtąd wyszedłem, biegłem i chciałem umrzeć. Mówię, Boże, jestem gotowy. Ja chcę, żebyś mnie już zabrał. Jestem tak szczęśliwy, że ja już nie potrzebuję niczego szukać. I gdy przyszedłem do internatu i koledzy zobaczyli, że jestem jakiś inny, i zacząłem opowiadać, słuchajcie, spotkałem Boga. On jest prawdziwy, On jest żywy. Usłyszałem, ja też tak chcę. To był początek przebudzenia w Warcinie, które trwało prawie 10 lat. Nas mieszkało w internacie 270 osób. Były spotkania, gdzie było ponad 110 osób. Czytaliśmy Biblię i traktowaliśmy to, co jest tam napisane, w dosłowny sposób. Spotykaliśmy się na przerwach i każdy tam gdzieś pod ławką na lekcji odkrywał jakieś nowe wersety i żeśmy się chwalili, a widziałeś to, a znalazłeś ten werset. I to było żywe. To były czasy komuny jeszcze. Nie wiem, czy wiecie, mieliśmy wśród nauczycieli agentów bezpieczeństwa. W każdym bądź razie poruszenie było aż gdzieś tam do tych władz centralnych. Wiem, że doszło, że wśród młodzieży coś się dzieje, ale było też jakby przyzwolenie, bo widzieli, że ci, którzy tam przychodzą, zmieniają się na lepsze. Łobuz przestaje być łobuzem, ktoś, kto pił, przestaje pić. A w czasie dojrzewania naprawdę w męskim internacie, uwierzcie, że się cuda dzieją. Mieliśmy tylko kilka książek. Krzyż i sztylet. Niki Krus opowiada, oni mówią innymi językami. Trzecia godzina dnia i praktycznie to było wszystko, co wiedzieliśmy. I kilka kaset Dawida Wilkersona. Lestera Samrola. W każdym bądź razie każdy, kto przychodził na spotkanie z ciekawości, bo ktoś go zachęcił, bo miał pragnienie, albo zostawał i się nawracał, albo po prostu nie wytrzymywał tej atmosfery, która tam była i wyskakiwał jak z katapulty stamtąd i już się więcej nie pokazywał. Nie było osób letnich. Liczyliśmy niedawno, że grubo ponad 20 osób w tej chwili z tamtego przebudzenia jest pastorami, liderami, starszymi w kościele. Kiedy ci, od których się zaczęło, Marek Ciesiłka, Arek Sobasz, odchodzili, ja wtedy zdałem do 5 klasy, położyli na mnie ręce i przez rok ja jakby byłem przewodnikiem tej grupy. Co tydzień jeździliśmy gdzieś ewangelizować, mieliśmy taki projektor na taśmę z filmem Jezus z Nazaretu i wchodziliśmy do różnych kościołów, do protestanckich, do katolickich i po prostu po nabożeństwach robiliśmy spotkania, gdzie mówiliśmy o Jezusie, gdzie rozdawaliśmy setki Biblii, Nowych Testamentów, gdzie ludzie przyjmowali Jezusa. W każdym bądź razie każdy, kto sam przyjął, od razu jakby się dzielił z innymi i to myślę, że też jest kluczem do tego, żeby życie było we wspólnocie. Skończyłem technikum, wróciłem do Wąbrzeźna, no i znowu byłem sam. I postanowiłem zostać gorliwym katolikiem. Zacząłem chodzić praktycznie co drugi dzień do kościoła, z byle grzechu się spowiadać. I przyszedł taki moment, gdzie kilka osób było w kościele i stałem, pamiętam, w przedsionku i tak patrzałem po twarzach tych innych, łącznie z tym księdzem i zadałem Bogu pytanie, czy tutaj jest jeszcze jedna osoba, która przyszła dla Ciebie, Boże? I Bóg mnie wziął za rękę i wyprowadził stamtąd. Ze łzami w oczach wyszedłem. Wiedziałem, że to nie jest dla mnie, że nie ma co tam szukać. Odnalazłem grupę w Toruniu, chrześcijan, którzy spotykali się po domach. Zaczęliśmy zakładać grupę w Wąbrzeźnie. I tutaj nie wiem, czy to dla wszystkich, czy tylko do mnie, ale jeżeli młody człowiek chce iść swoją drogą, to myślę, że powinien wyprowadzić się z domu i odciąć się jakby od korzeni. Moja mama nade mną płakała, że jestem jakiś inny, że wszyscy mają jakąś tam dziewczynę, chodzą na imprezy, a ja tylko gdzieś tam Biblia, modlę się po nocach. W każdym bądź razie czułem, że łamię jej serce i powiedziałem wtedy takie pamiętne słowa kluczowe, że jeżeli przeszkadza wam, jak ja żyję z Bogiem, to ja wam teraz pokażę, jak ja będę żył bez Boga. I ta przypowieść o synu marnotrawnym to jest o mnie. Praktycznie poszedłem z całym tym pędem, który miałem ku Bogu, to poszedłem w świat. Spróbowałem wszystkich tych złych rzeczy, które można spróbować. Znalazłem sobie dziewczynę. Zaszła ze mną w ciąży. Ona jest dzisiaj moją żoną, na szczęście. W każdym bądź razie 18 lat trwało, nim życie znowu zaczęło mi się wymykać z rąk, gdzie zacząłem zadawać po tych 18 latach pytanie Bogu, po co to wszystko było? Żeś się pomylił. Po co to warcino, po co to przebudzenie, po co ta zmiana życia? Mówię, wolałbym Ciebie nie poznać, skoro nie umiem z tym żyć. I zacząłem, kiedy już mi się wszystko rozpadało, znowu szukać. Znalazłem grupę w Mławie, drugą grupę w Mławie. Zacząłem odwiedzać kościoły w Warszawie. I pewnego razu jechałem pociągiem na nabożeństwo i zobaczyłem ten transparent. I ja mówię, tu jest zbór w Ciechanowie, a ja gdzieś jeżdżę po świecie. I zapamiętałem sobie mniej więcej, który budynek, jak wróciłem z Warszawy, to tu zajechałem. Mówię, jejku, tyle lat tu mieszkam, a nie wiedziałem, że tu jest jakaś społeczność. I pierwsze co to, jak tutaj przyszedłem, to miałem pretensję, że tam nie ma żadnego szyldu. I teraz już jest, ale mówię, jak to możliwe, że wyżeście tak się tutaj schowali, zakonspirowali. No i wtedy tutaj też pastorem był Przemek, a on mi powiedział tak, że wiesz, Bóg z tych kamieni może uczynić wierzących, jak będzie chciał, nie? A mówię, właśnie. To ci tutaj przywiozę ciężarówkę kamieni, pod drzwiami wysypię. Na każdym będzie imię jakiegoś człowieka. Taką miałem myśl. W każdym razie po kilku tygodniach, jak zacząłem tu przychodzić, pewnej niedzieli, nagle przychodzę, tu kilka osób zostało. Co się stało? Ja nie wiedziałem, jakie są tam relacje, co się dzieje gdzieś na zapleczu, a tu się okazało, że ta grupa miała jakieś inne tam przekonania, poglądy. W każdym razie musieli opuścić ten budynek. Ale część się odłączyła i została tutaj. I dla mnie zawsze takim tutaj wzorem i mężem Bożym. Pamiętam to kazanie, które miał okazję wygłosić na temat Dawida, był Grzesiek Sieczka. I wiem, że miałem takie wahanie, czy iść tam za nimi, czy zostać tutaj. I zobaczyłem, że Grzesiek został. I pomyślałem, skoro on wybrał, żeby tam nie iść, to ja też tutaj zostaję. I no dzięki temu do dzisiaj tutaj jestem. Bo miałem 7 minut mówić, to nie będę rozwijał innych wątków, bo jeszcze mógłbym drugie tyle powiedzieć, ale chwała Bogu za to miejsce, za to, że możemy się tutaj spotykać, bo to jest w tych czasach, gdzie świat tak pędzi, gdzie naprawdę mówienie o takim Bogu, który jest taki zwyczajny, w sensie, że jest blisko człowieka, nie jest religijny, nie jest jakiś tam w obrzędach, że jest taki ludzki, jakby to nie jest modne, aczkolwiek świat szukając tych różnych rzeczy, on szuka tego Boga, nie wiedząc o tym. Chciałem jeden krótki werset przeczytać i zachęcić do tego, żeby dzielić się swoim świadectwem też z innymi. I to kiedyś, jadąc do Warszawy, Bóg mi dał: oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. I tutaj krew baranka, krew, która obmywa wszelki grzech, jest postawiona przy naszym świadectwie. Także to ma moc. To może zmienić czyjeś życie i moje doświadczenia, moje upadki mogą być tym, co Bóg wykorzysta, aby pociągnąć kogoś ku sobie. Dziękuję.